Zmasowane rosyjskie ataki z powietrza na Ukrainę. Celem były m.in. Lwów i Odessa. Tymczasem konflikt Izraela z Palestyną skutkuje na Morzu Czerwonym atakami rebeliantów Huti na statki handlowe korzystające z przeprawy przez kanał Suezki. Armatorzy rezygnują z tej trasy. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna Rada NATO-Ukraina w reakcji na masowe ataki przeprowadzane przez Rosję na infrastrukturę i cywilów. Kijów zwrócił się o zwołanie takiego spotkania, a Sojusz Północnoatlantycki poparł ten wniosek. Jednym z kluczowych tematów będzie wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Rosji. Na czarną listę został wpisany główny producent diamentów, spółka Alrosa, oraz jej dyrektor generalny Paweł Mariniczew. Od nowego roku weszło w życie unijne embargo na import diamentów z Rosji, choć wprowadzane jest stopniowo i na początek objęło te naturalne. W sumie czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi aktywami w Europie liczy już prawie 2000 osób, firm oraz instytucji. W ubiegłym roku Unia Europejska przekazała Ukrainie 18 miliardów euro. Na wsparcie finansowe w kolejnych latach na razie nie ma zgody. Pakiet w wysokości 50 miliardów euro do 2027 roku został zablokowany przez Węgry na unijnym szczycie w połowie miesiąca. Kolejną próbę osiągnięcia porozumienia europejscy przywódcy podejmą 1 lutego. 230 ukraińskich jeńców wróciło z rosyjskiej niewoli. To największa wymiana od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Strona ukraińska przekazała Rosjanom 248 ich żołnierzy. O uwolnieniu jeńców poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród 230 jeńców, którzy powrócili do domu, jest 130 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, 55 Gwardii Narodowej, 38 żołnierzy Wojsk Granicznych, a także jeden policjant i 6 cywilów. 7 unijnych krajów pospieszyło z pomocą dla Niemiec i Francji w związku z powodziami, które je nawiedziły. Władze w Berlinie i Paryżu poprosiły o uruchomienie unijnego mechanizmu obrony ludności cywilnej. Polega on na tym, że państwa dotknięte przez żywioły przekazują Brukseli prośby o konkretną pomoc. Komisja Europejska wysyła następnie informacje do państw członkowskich i koordynuje otrzymane wsparcie. Według informacji z Brukseli jako pierwsze swoją pomoc zaoferowały Austria, Węgry, Szwecja, Słowenia i Słowacja. Później dołączyły Czechy i Holandia. Za niecałe pół roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele unijnych krajów będą wybierać swoich przedstawicieli na 6-letnią kadencję w dniach od 6 do 9 czerwca. W Polsce, podobnie jak w większości państw członkowskich, wybory odbędą się tradycyjnie w niedzielę, czyli ostatniego dnia. Z niedawnego badania opinii publicznej Eurobarometru wynika, że 57% obywateli Unii jest zainteresowana czerwcowymi wyborami. W Polsce jest to 68%. Czechy przedłużyły kontrolę na granicy ze Słowacją. Przypomnę, w październiku rząd w Pradze wprowadził kontrolę w koordynacji z Polską, aby ograniczyć przepływ migrantów, którzy chcą nielegalnie dostać się do Europy Zachodniej. Teraz gabinet Petra Fiali przedłużył je o kolejny miesiąc, co oznacza, że będą obowiązywać co najmniej do 2 lutego. Kontrolę na swoich granicach przedłużyły wcześniej Polska i Niemcy. Czeskie uczelnie zmienią swoje przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Po spotkaniu z przedstawicielami szkół wyższych i policji poinformował o tym minister szkolnictwa. Jest to reakcja na wydarzenia, do których doszło przed Bożym Narodzeniem na Uniwersytecie Karola, gdzie uzbrojony napastnik zastrzelił 14 osób. Minister szkolnictwa Mikulasz Bek powiedział, że mogą się zmienić na przykład wewnętrzne regulacje dotyczące bagażu przenoszonego przez studentów i pracowników uczelni. Królowa Danii Małgorzata II podjęła decyzję o abdykacji. Podczas noworocznego przemówienia 83-letnia monarchini poinformowała, że jej rezygnacja z tronu nastąpi 14 stycznia. Następcą zostanie jej najstarszy syn, książę koronny Fryderyk. Królowa Małgorzata II wstąpiła na tron w 1972 roku, czyli 52 lata temu.
Rozmowa o Europie.
Belgia rozpoczęła półroczną prezydencję w Unii Europejskiej, którą w lipcu przekaże Węgrom. W pierwszych dniach czerwca Europejczycy wybiorą nowy parlament. Co dalej z pomocą Ukrainie? O wyzwaniach, które stoją przed Unią w nowym roku, porozmawiam dziś z doktorem Rafałem Majewskim, politologiem z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, za niecałe pół roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obywatele unijnych krajów będą wybierać swoich przedstawicieli na 5-letnią kadencję. W Polsce, tak jak w większości państw, Te wybory odbędą się w niedzielę 9 czerwca. No i o tych nadchodzących wyborach przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola mówiła ostatnio: to będzie czas, kiedy Europejczycy zdecydują, w którą stronę będzie podążać Unia w najbliższych latach. No to w którą stronę będzie podążać i czy te nowe wybory oznaczają nowy układ sił?
Nie spodziewałbym się jakichś rewolucyjnych zmian w układzie sił. Zazwyczaj jest tak, że Parlament Europejski czy posłowie do Parlamentu Europejskiego są emanacją polityki wewnętrznej, bo tak też są skonstruowane często ordynacje wyborcze. A poza tym sympatie wyborców są zazwyczaj podobne i wybory wewnętrzne przenoszą się na wybory do Parlamentu Europejskiego. Natomiast rzeczywiście będzie to okres niezwykle istotny z punktu widzenia Unii Europejskiej. Rozszerzenie Unii o kolejne kraje bałkańskie czy Ukrainę. Unia stoi przed wielkimi wyzwaniami. Te wielkie wyzwania są związane także z konfliktem z Rosją, ale także rosnącą pozycją Chin, tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Na to też przecież nałożą się niedługo wybory w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, w którą stronę pójdą Amerykanie. Więc ten układ sił międzynarodowych będzie też niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej.
No to spójrzmy na najbliższe miesiące. Belgia rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii. Wśród najważniejszych zadań Bruksela wymienia wzmocnienie praworządności, konkurencyjności Europy, sprawiedliwą i zieloną transformację, a także kwestie społeczne. I na realizację tych priorytetów Belgia będzie miała tylko 4 miesiące, bo z powodu wspomnianych wyborów ten cykl legislacyjny zamknie się pod koniec kwietnia. Wtedy odbędzie się ostatnia sesja plenarna. Dużo spraw, mało czasu.
Dużo spraw, mało czasu, natomiast to nie są tematy, które pojawiły się nagle. To są tematy, które są kontynuacją polityki europejskiej prowadzonej od wielu, wielu lat. Przecież transformacja energetyczna, czy kwestie praworządności, czy kwestie społeczne nie są czymś, co by się pojawiło w ostatnich miesiącach. Belgia będzie kontynuować tą politykę, która jest w tej chwili prowadzona. Nie spodziewałbym się tutaj jakichś też nadmiernych, rewolucyjnych ruchów. Prawdopodobnie to będzie się toczyło swoim rytmem. Pytanie, jak będą wyglądały kwestie związane z pomocą Ukrainie, jak będą rozkładały się siły europejskie w tym zakresie. To jest takie wyzwanie, które pewnie będzie jednym z najistotniejszych w najbliższych miesiącach.
Czy zatem z większym niepokojem powinniśmy patrzeć na drugie półrocze, kiedy to Węgry po Belgii przejmą prezydencję w Unii i to już będzie po wyborach parlamentarnych? Czego możemy się wtedy spodziewać?
Rola prezydencji jest istotna, natomiast nie przeceniałbym wagi prezydencji. Pamiętajmy, że decyzje w Unii Europejskiej są podejmowane w Radzie Unii, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w zależności od poziomu, od zakresu tych zadań. Prezydencja jest tym, co ma kierować pewnymi decyzjami, podejmowaniem tych decyzji, aktywnością w określonych zakresach. Natomiast pamiętajmy, że ta dynamika jest uwarunkowana przez działalność wszystkich państw europejskich.
To w takim razie wróćmy do tematu, który w sposób naturalny pojawił się już 2 razy od początku naszej rozmowy. Pomoc Ukrainie, która wciąż walczy z rosyjskim najeźdźcą. Jeśli Zachód zmniejszy tę pomoc, Kijów się nie obroni?
Może mieć z tym problemy. Natomiast ja bym się nie spodziewał, że ta pomoc będzie zmniejszona. Ona będzie pewnie uzależniona od wewnętrznej sytuacji w poszczególnych krajach. No przecież to, co w tej chwili stało się w Stanach Zjednoczonych, nie wynika z tego, że Republikanie nie chcą pomagać Ukrainie, ale chcą po prostu jak najwięcej ugrać w polityce wewnętrznej, wcześniej czy później, ale zgodzą się na pewno na pomoc w określonym zakresie. Pytanie, czy wystarczającym dla Ukrainy. Rosja dysponuje tak potężnym zapleczem, jeżeli chodzi i o gospodarkę, i o zasoby ludzkie, i o zasoby militarne, że tutaj ta pomoc musi być wielowymiarowa, musi dotyczyć zarówno sprzętu wojskowego, musi dotyczyć wsparcia ekonomicznego Ukrainy, musi dotyczyć budowania pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej. Natomiast rzeczywiście w tej chwili najistotniejsze jest to wsparcie militarne. No i tutaj te środki, które są środkami pomocowymi, te miliardy muszą być realizowane i wszyscy mają tego świadomość. W Europie następuje takie naturalne zmęczenie wojną w różnych środowiskach, ale wszyscy czują, że ta pomoc jest niezbędna, że Ukraina bez pomocy zewnętrznej sobie nie poradzi.
I pewnie łatwiej by było, gdyby sytuacja w Strefie Gazy, konflikt Izrael-Palestyna trochę przygasł, wtedy oczy całego świata znów pewnie bardziej by były skierowane na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
Na pewno tak, natomiast to będzie pomoc humanitarna. Tutaj nie widzę zaangażowania militarnego poszczególnych państw, czy europejskich, czy Stanów Zjednoczonych. Oczywiście są punkty zapalne, które mogą gdzieś się pojawić, Korea czy inne miejsca na świecie, ale konflikt na Ukrainie jest tym, co dalej rozpala zainteresowanie Europejczyków, jednak ta bliskość wojny jest widoczna. Poza tym pamiętajmy, że jest też duża diaspora ukraińska, która pojawiła się po wybuchu wojny, która też oddziaływuje w różny sposób, ale oddziaływuje na politykę wewnętrzną i myślę, że rola tej diaspory będzie coraz większa.
W grudniu ministrowie 27 unijnych krajów podjęli formalną decyzję o przekazaniu do Rady Europejskiej propozycji Europarlamentu w kwestii reformy traktatowej wspólnoty. Polska jest przeciw. Ewentualne zmiany traktatów, jeśli w ogóle do nich dojdzie, no nie nastąpią szybko. W najbliższych miesiącach w ogóle możemy spodziewać się jakichś działań, czy to będzie taki temat trochę uśpiony?
Temat nie będzie uśpiony, temat będzie wracał, będzie toczyła się dyskusja i ta dyskusja powinna się toczyć. Wiadomym jest, że Unia Europejska wymaga reformy. Sposób podejmowania decyzji, kwestie jednomyślności wymagają pewnego przewartościowania. Sama administracja też wymaga reformy. No, kilkadziesiąt tysięcy urzędników, którzy nie zawsze wiadomo, jak realizują interesy samej Unii, a na ile to są interesy poszczególnych państw, wymagają przyjrzenia się tym problemom, natomiast to nie powinno być coś, co będzie miało charakter gwałtowny. To musi być proces ewolucyjny, musi toczyć się bardzo szeroka dyskusja na ten temat pomiędzy państwami. Pamiętajmy, że te interesy są bardzo różne poszczególnych państw, ale też Unia rozrosła się na tyle, że ten tradycyjny, dotychczasowy sposób podejmowania decyzji może okazać się nieskuteczny, szczególnie w dobie konkurencyjności pomiędzy regionami, a więc to, co dzieje się na świecie, Unia może zacząć odstawać, jeżeli nie zmieni sposobu podejmowania decyzji.
Tym bardziej, że Unia rozrosła się i będzie się rozrastać, bo powiększa się ta kolejka państw oczekujących. Władze Rumunii i Bułgarii poinformowały o osiągnięciu porozumienia w sprawie włączenia krajów do strefy Schengen. Szwecja prawdopodobnie wkrótce dołączy do NATO, kolejne kraje chcą włączyć się w struktury Unii Europejskiej. Zmienia nam się ta Unia.
Zmienia się ta Unia i będzie się na pewno zmieniać.
To też jest jakieś wyzwanie na 2024 rok, przygotowanie do tych zmian?
Na pewno jest to wyzwanie, bo pamiętajmy, że ta wielokulturowość, która funkcjonuje, te interesy poszczególnych państw będą rodziły różne problemy. Ja bym tutaj jednak doszukiwał się czegoś, co wzmacnia Unię, a więc ten rozwój Unii Europejskiej będzie powodował, że przystępujenie kolejnych państw sprawi, że ta Unia będzie silniejsza, a w dobie współczesnych relacji międzynarodowych, tego co dzieje się na świecie, poszczególne kraje nie mają szans konkurować ze sobą. To jest po pierwsze zwiększenie konkurencyjności, wprowadzenie nowych produktów, nowej myśli, ale także pamiętajmy, że są to nowe rynki zbytu dla tych państw. Też nowe możliwości czy przemieszczania się, czy wspólnego działania na arenie międzynarodowej.
Gdybyśmy tak na koniec mieli trochę spojrzeć w szklaną kulę i podsumować to wszystko, o czym mówiliśmy, rok 2024 w Europie będzie bardzo różnił się od 2023?
Myślę, że nie. Chciałbym, żeby tak było, żeby się specjalnie nie różnił, bo jednak te ewolucyjne zmiany, które mają miejsce w Europie, są korzystne. Te kwestie, które są bardzo istotna, więc kwestie praworządności, kwestie praw człowieka, stabilności ekonomicznej, to jest to, co Unia Europejska gwarantuje i co powinno być wzmacnianie. Dodatkowo kwestie energii, która możemy dyskutować, czy ta polityka zielonej energii jest realizowana w taki czy w inny sposób, ale na pewno to są takie kroki, które wzmacniają samą Europę, poprawiają jakość życia Europejczyków i są korzystne.
Dr Rafał Majewski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.